Павлу, братья и сестры, витам вас в имени Пана Иисуса Христуса, обещаю также на этом месте. И хотелось бы распочать то на мое известование дичайшее с книги Объявления в 12 разделе. 12 раздел, то на 1342. «И указал się wielki znak на небе, niewiasta odziana в słońce i księżyc под стопами jej. A na głowie jej korona z 12 gwiazd, a była brzemienna i w bólach porodowych i męce rodzenia krzyczała. I ukazał się drugi znak na niebie, oto ogromny rudy smok, mający 7 głów i 10 rogów, a na jego głowach 7 diademów. A ogon jego zmiótł 3 część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną. Dziecię jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu. I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. I wybuchła walka w niebie. Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem i walczył smok i aniołowie jego. Lecz nie przemógł, nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat i zrzucony został na ziemię. Zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos w niebie mówiący, teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca jego, gdy zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego, tak by raczej je obrać niż śmierć. Dlatego weselcie się niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie, lecz biada ziemi i morzu, gdyż wstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. I dano niewieście 2 skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią, przez czas i czasy i pół czasu i z dala od węża. I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał. Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił ze swojej paszczy. I zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie Chrystusie. Amen. Słowo Boże w Księdze Objawienia, tak jak już nam mówiłem, wskazuje na to, że mówi o rzeczach, które były, które są i które miały nadejść. Wkrótce. Tak było powiedziane Janowi, któremu było to przesłanie dane. I to, co jest wtedy dla niego, co było pokazane, to co jest, to było to, co miał powiedzieć do 7 zborów, o czym mówiłem. To, co miało nastąpić, to też wiadomo, te eschatologiczne zagadnienia były im przekazane. Trudniej jest w tym słowie wyłowić to, co było już wcześniej, a też było mu pokazane. I właśnie ten fragment Słowa Bożego tutaj mówi Janowi w znakach o tym, co już było wcześniej przed nim, zanim został pochwycony, pokazało to, co już było. I gdy czytaliśmy to, ten tekst, to zauważyliśmy, że w nim mieści się szereg wydarzeń z życia Izraela, narodu wybranego i życia Jezusa Chrystusa. On zawiera te wydarzenia, które miały miejsce. Zawiera te wydarzenia, które były wcześniej przed Janem, ale były mu pokazane z innej perspektywy. Czyli tutaj zawarte jest narodziny Jezusa Chrystusa, Jego śmierć, Jego wstąpienie do nieba, do Ojca, chociaż bezpośrednio tutaj nie ma mowy o Jego męce, ale jest taki przeskok z Jego narodzenia, od razu z pochwycenia do tronu Bożego. Jest też przypomniane wydarzenie, które dokonało się jeszcze hen dużo wcześniej, które mówi, że smok 1/3 gwiazd trącił na ziemię. Że przypomniany jest bunt szatana, który dokonał się o wiele wcześniej niż jeszcze cokolwiek może ziemia zaistniała. Ten bunt szatana został tutaj przypomniany, że 1/3 gwiazd trącił na ziemię. I tak pokrótce, zobaczmy, dzisiaj możemy widzieć z perspektywy Bożej, jak się miały rzeczy, co się działo w niebie, gdy Chrystus przyszedł na ziemię. Co się działo? I pierwszy werset mówi nam o niewieście przyodzianej w gwiazdy, przyodzianej w księżyc i w słońce. I Słowo Boże samo w wspaniały sposób się interpretuje, cóż to za niewiasta, dlatego że kiedyś Józef, wiecie, on miał sny od Boga, prorocze, i kiedyś taki sen opowiedział swojej rodzinie, że oto 11 gwiazd, słońce i księżyc upadło przed nim i oddało mu pokłon, a on był to 12 gwiazdą. I wtedy jego ojciec najlepiej zinterpretował to, co tu jest powiedziane. Czy uważasz, że my i cała nasza rodzina tobie się pokłonimy? I to wspaniale oddaje właśnie to, co to jest ta niewiasta. To jest lud Boży, to jest potomstwo Abrahama, potomstwo Jakuba, Józefa, tej całej Bożej rodziny. To jest właśnie ta niewiasta, ten lud Boży. On właśnie w bólach urodowych i w męce rodzenia, czyli tak ładnie to, co brat tu opisał, sytuację tego ludu wtedy właśnie w takiej sytuacji, wydał na świat Mesjasza, chłopczyka. Ale oto się okazało, że to nie było takie łatwe dla niego. Gdy tylko miał się porodzić, to pojawił się ktoś, kto jest zwany tutaj rudym smokiem i chciał go pożreć i zniszczyć, ale nie udało mu się i ten chłopczyk został pochwycony do tronu Bożego. I później jak Pan nasz, pamiętamy ten fragment, jak on mówi, że idzie na Golgotę i miał już umrzeć niedługo. Pamiętamy taką jego wypowiedź z Ewangelii Jana bodajże, gdzie mówi, że oto teraz odbywa się sąd nad tym światem i oto władca tego świata będzie wyrzucony. W drugim miejscu mówi, oto widziałem szatana niby błyskawica, który wstępuje na ziemię. I tutaj właśnie jest opisane, co się działo z perspektywy niebiańskiej. W niebie. Wybuchła wojna w niebie. Aniołowie stoczyli bój z szatanem i z jego aniołami. I nie było miejsca już dla nich, bo on mógł sobie penetrować wszechświat, mógł wejść do trzeciego nieba przed Boże oblicze i mógł oskarżać lud Boży, tak jak oskarżał Joba. Ale gdy Pan przyszedł i przyjął na siebie grzechy ludzi i umarł za grzechy narodu swojego, to on już nie miał prawa tam przystępować i oskarżać, bo się dokonała ofiara przebłagalna i został rzucony na ziemię. On i jego aniołowie w te tereny nadziemskie, najbliższe nas. I tam jest powiedziane, że gdy nasz Pan umarł i zmartwychwstał, nastało władztwo pomazańca naszego, Bożego, Chrystusa. Ja nam mówiłem o tym, że On zaczął panować jako Mesjasz, jako nowy człowiek i władać, a szatan został zrzucony na ziemię. I teraz chciałbym, abyśmy zobaczyli to z Bożej perspektywy, po co przyszedł Jezus Chrystus na ziemię. Co On dokonał z Bożej perspektywy, nie z naszej, ale jakiego On zwycięstwa dokonał. I to jest wspaniała rzecz, bo Pismo nam daje dwie perspektywy. Ludzką, to już żeśmy tu wyśpiewali, opowiedzieli sobie i wszyscy wiemy, jaka była historia narodzenia. Ale Pismo mówi też, co się działo tam właśnie z perspektywy niebiańskiej. I oto ja dzisiaj chcę powiedzieć nam, że Bóg nam w Piśmie objawia, jak On widzi rzeczywistość ziemi. Jak to jest rzeczywistość ziemi dzisiaj? Jaką ona jest cały czas? I my, gdy czytamy Ewangelię, tą rzeczywistość jakby podawana jest nam, wiecie, tak fragmentarycznie. To tak jakbyśmy weszli do lasu i ktoś nam mówi, tu jest drzewo, tu jest drzewo, drzewo z dalszej perspektywy, ale Pismo nam pokazuje, jak Bóg patrzy na ziemię z tej właśnie niebiańskiej perspektywy. Ogólnie, jak On to postrzega. I pamiętacie, ostatnimi czasy zwiastowałem, jak byłem nam słowo, w którym poruszałem temat Wielkiego Babilonu. I chciałbym dzisiaj właśnie do tego nawiązać, co Chrystus uczynił, bo wiecie, On przyszedł zniszczyć królestwo szatana. My to wiemy bardzo dobrze, ale chciałbym dzisiaj, byśmy zobaczyli, na czym polegało to królestwo szatana tak naprawdę i co nasz Pan zrobił i czego jeszcze dokona. Wiecie, gdy sobie wyobrazimy tak oczyma wyobraźni naszą ziemię, nasz glob, to zanim to powiem, przepraszam, jeszcze powiem, na jakich fragmentach Słowa Bożego będę się opierał, bo to jest Księga Daniela o Wielkim Babilonie. To jest objawienie Jana, werset tutaj ten rozdział 12, 13 i 17 i 18 rozdział Księgi Objawienia. Więc będę mówił na podstawie tego, jeżeli w domu będziecie czytać, to Duch Święty, wierzę wam, przypomni te miejsca i wskaże to, o czym mówiłem. Bo treść jest obszerna, więc nie będę się bardzo tak podpierał Biblią, raczej będę opowiadał. I jak Bóg patrzy na ziemię, to ja widzę coś takiego, że Bóg postrzega, że ziemia, na ziemię jest zarzucona taka sieć. Na całą ziemię, na ludzkość. I Pismo nazywa, że tą siecią to jest Wielki Babilon. Mówi, że to jest miasto, nazywa, że to jest pewna kobieta, niewiasta, która się rozsiadła nad wodami. Czyli się rozsiadła na całą ziemię. Ona się rozsiadła od stworzenia świata właściwie. I tak jak powiedziałem nam, że została stworzona w Kainie. Pamiętamy, mówiłem nam o fałszywej religii, jak została stworzona w Kainie. Bo Kain z Abelem przyszli złożyć Bogu ofiarę. I jeden został wysłuchany, a drugi został niewysłuchany. Został niewysłuchany i Pan mówi, na zewnątrz ciebie jest grzech. I musisz nad nim panować. I dlatego nie przyjął tej ofiary, bo Kain nie zapanował nad tym grzechem. Znienawidził potem konsekwencji tego swego brata i jeszcze go zabił. I został wyrzucony. Wiecie, w Kainie, dlaczego w Kainie została stworzona ten Wielki Babilon? Ponieważ Pismo opowiada, że w Wielkim Babilonie znaleziono krew wszystkich pomordowanych ludzi na ziemi. Wszystkich. To znaczy, że i Abla. To znaczy, że to się płynie stamtąd. I to Kain właśnie to zrobił. I to poszło od prawdy religijne wyznanie o wiarę, bo Kain zazdrościł Ablowi i dlatego go zabił. I w Kainie szatan stworzył Wielki Babilon jako religię, jako taką religijność. Ja nie będę używał słowa religia, ale religijność, która, wiecie, pozwala człowiekowi żyć w grzechu i jednocześnie uważać się, że jest się miłym Bogu. Bo Kainowi to był problem taki, że się Bogu nie spodobał. A nie chciał zostawić grzechu. Wobec tego szatan stworzył taką filozofię, taką ideę na ziemi, która pozwala, wiecie, żyć w grzechu i pozwala uważać się za świętego i sprawiedliwego wobec Boga. To jest religijność tej sieci, tego Wielkiego Babilonu i ludzie chętnie to przyjęli, bo mają wszystko. Uważają, że mają Boga, uważają, że mają zbawienie i jeszcze mają dlatego grzech i mogą sobie w nim żyć i realizować. Takie były źródła tej sieci. Wiecie? I to nie jest tylko ta religijność. Zobaczcie, że ja nie mówię o religii jakiejkolwiek, nam współczesnej, ale o religijności. To również może być dobrze czasami w naszym życiu taka religijność, która się rozkorzeni w nas. Że możemy, wiecie, tak jak tu brat mówił, prawda, tego fundamentu nie mieć. To jest religijność Wielkiego Babilonu, że ona w nas się rozpleni, to możemy chodzić na nabożeństwa, możemy śpiewać ładnie, ale przed Bogiem nie będziemy stali na tym fundamencie czystego i sprawiedliwego życia. Wobec tego to jest to. Dalej ta kobieta, ten wielki Babilon jest nazwany, wiecie, to miasto jest. Ale to miasto nie, okazuje się, nie jest takim zwykłym miastem, bo tam jest dodane słowo o tajemniczej nazwie. Wielki Babilon, czyli ma pewną tajemnicę. To nie jest takie zwykłe miasto. I jest powiedziane, że jest matką krzetecznic. Matką, miasto, które jest matką. I wiecie, ten Wielki Babilon jest, był i będzie do końca istnienia Ziemi. Ale on, jako ta filozofia, jako ten nurt, będzie się przejawiał w miastach. W miastach. W miastach, w których w centrum stoi szatan, to jest połączone z władzą polityczną, bo tam, jak czytamy o tym Wielkim Babilonie, był nierząd szeteczny z królami wszystkich narodów. Czyli to jest mieszanka religii, władzy, przywódcy Wielkiego Babilonu, córek jego, prawda, tych dzieci miast, podają się za bogów, czyli w swoim ręku mają władzę polityczną i religijną. I to są córki, to są różne miasta, które były w historii dziejów, ale ja dzisiaj celowo chcę ograniczyć się tylko do Rzymu, bo tam się narodził nasz Pan, Jezus Chrystus. I chcę to właśnie odnieść do tego, że wiecie, On przyszedł zniszczyć królestwo szatana. A to jest właśnie ten Wielki Babilon. I jeszcze zanim powiem sedno tego, chcę powiedzieć, co to jest ten Wielki Babilon jeszcze. Tak jak powiedziałem, jest to oparte na władzy, na religii rzekomo najwyższej. I to jest taka religia duchowo-cudzołożna, dlatego że my mamy jednego Boga, jednego Zbawiciela. A religijność Wielkiego Babilonu to jest taka, która mówi, pokłoń się mi, tak jak w Wielkim Babilonie. Możesz mieć swojego Boga, możesz mieć swojego Chrystusa, możesz sobie żyć jak chcesz, ale przyjdź i pokłoń się mi, jako najwyższy, najwyższemu Bogu. Czyli oddaj mi boską cześć, a żyć sobie możesz jak chcesz. Nasz Bóg tak nie jest. Nie ma u Niego kompromisu. A to jest właśnie taka religijność. I jak czytamy te objawienie 17-18 rozdział, to to widzimy. I widzimy to właśnie w Babilonie, gdzie stanęli w Szadrach, Meszach i Abednego przed tym wielkim posągiem, o którym zaraz powiem. Nie musieli się wyrzekać Jahwe, ale musieli się tylko pokłonić. I dzisiaj Bóg chce, aby Kościół Chrystusa się Jemu tylko kłaniał. Nie musi porzucać swojej wiary. Ale to jest cudzołóstwo duchowe, tak jak nam mówiłem, to jest podobne do tego, że tak jak ktoś żyje ze swoją żoną i wiecie, albo z mężem i może żyć w związku małżeńskim, ale może cały czas cudzołożyć z inną osobą. I takie małżeństwo się tej drugiej połówce nie będzie podobać. Tak samo jest z Bogiem. Możemy być Jego ludem, żyć z Nim, a możemy cudzołożyć przez całe życie duchowo. Czyli kłaniać się temu posągowi Wielkiego Babilonu. I Bogu się to nie będzie podobać. Dlatego wielu braci naszych szło na stos. Dlatego Szadrach i Meszach Abednego wybrali piec ognisty. Dlatego Dawid wolał wejść do lwiej jamy. Bo nie chciał duchowo cudzołożyć. Nie chciał ulec, wiecie, tej pokusie duchowej. I w tym Wielkim Babilonie, w tej nurcie, w tej takiej ideologii, filozofii, tej takiej sieci zarzuconej na cały świat jest tam powiedziane bogactwo i te wszystkie majątności. Wiecie, ona jest ukazana jako taka niewiasta. Ona nie jest ukazana jak taka ladacznica w łachmanach i w szmatach, ale to miasto jest ukazane w purpurze, w szkarłacie, w najdroższych szatach, złotym kielichem. Ono jest ukazane jako królowa, nie jako wdowa, jako ktoś godny pożądania ze strony innej osoby. To jest taka duchowość, która pociąga ludzi. Wiecie, ona ma wszystko. Ona ma pieniądze, ona ma władzę, ona ma wszystko, co jest potrzebne. Ona się ubiera, wiecie, tak. Ja powiem nam szczerze, że czasami to jest dziwne, ale jak spojrzycie na dzisiejsze otoczenie, właśnie niewiasty szczególnie, które wiecie, chodzą ubrane w tych większych miejscowościach, to szczególnie widać, jak spojrzysz osobę na kobietę. I wiecie, ona swoim wyglądem mówi, ja mam pieniądze, wysiada z samochodu jakiegoś, załóżmy, prawda? Ona jest tak odziana ekstrawagancko. Gdyż to wszystko mówi, ja jestem kimś. I jej ubiór gdzieś jest tak zrobiony nieskromnie, że pociąga oczy, a z drugiej strony taką mur buduje, że ja jestem kimś. Jestem godny pożądania, prawda? I ten duch tego miasta się przejawia często właśnie też w niewiastach. On się przejawia w tym, że w tym mieście jest nierząd duchowy, fizyczny i to się potem, wiecie, bo według Bożego prawa my jesteśmy oblubienicą Bożą, tak? I my mamy widzieć, oni w nas mają widzieć Chrystusa, nie nas. To Jego chwała nas ma wypełniać, Chrystus być nas widoczny, a my mamy być przyćmieni Jego chwałą. I Bóg tak mówi o małżeństwach, że żona jest z męża. Czyli ona jakby ma być w ukryciu męża. Tak, wiecie, taka ukryta osoba, bezpieczna w jego otoczeniu, w jego osobie, tak jakby. Ze względu na to, jak jest stworzona. To dla jej bezpieczeństwa. To nie dla jej pułapki, żeby ją usilnić czy zniewolić, ale żeby była, wiecie, bezpieczna. I tak jest z oblubienicą, z Kościołem. On musi być przyobleczony w Pana Jezusa Chrystusa. Natomiast ta przetycznica, to ona siebie eksponuje. To jest ktoś, kto siebie eksponuje, wiecie? I to się wyraża często w naszych, wiecie, w ludzie Bożym. Bo ten Duch Boży przenika do Kościoła, że kobiety, że dziewczyny, wiecie, chcą tak samo, jak ten świat przynosi, żeby ona była widoczna. Żeby spojrzeli na Ciebie i Ciebie widzieli. To jest Duch, który przenika do Kościoła też. Czyli ta niewiasta ma wszystko. Władzę i tak dalej, pieniądze, te wszystkie bogactwa. Wiecie, w tym Wielkim Babilonie tam było napisane, ona zwiodła ludy czarami. Swoimi czarami. I Babilon jest właśnie kolebką wszelkiej magii, czarów, wszelkich tego typu rzeczy. I po prostu to jedna rzecz potwierdza, że ta niewiasta, jest powiedziane, że jedzie na zwierzęciu. Pamiętamy, mówiłem? A tym zwierzęciem jest antychryst. Też nie będę wyłuszczał. Antychryst, czyli osoba szatańska, czyli ten na dobry ład szatan. Ona jedzie na nim. To znaczy, że w centrum jej stoi on. Tak jak mówiłem, w tych miastach ci królowie podawali się za bogów, a za nimi tak naprawdę stał duch szatana. I zobaczmy w tym fragmencie, co czytałem. Smok stanął, aby pożreć dziecię. A my wiemy, że w rzeczywistości ziemskiej tego wielkiego Babilonu to był król Herod. On stanął. Władza. A przecież właśnie to Rzym, słuchajmy, to właśnie w Rzymie władcy podawali się za bogów. Oni sobie rościli prawo boskie. I zobaczcie, że tak jak mówiłem o Wielkim Babilonie, pozwalaliby sobie, tak jak w Atenach, jak był Paweł, to należało do kolonii rzymskiej. Tam było takie, wiecie, bałwochwalstwo. Wszystkich bogów ściągnęli. I to właśnie jest ta sytuacja. Cesarz, jako najwyższy władca, który mówi, że jest Bogiem najwyższym, pozwala na bałwochwalstwo. Ale mówi, że ja jestem najwyższy. Jak mi się poddasz, to możesz chcić, kogo chcesz. I Rzym, właśnie wtedy to Imperium Rzymskie było taką typową, taką córką typową Wielkiego Babilonu, w której centrum stał szatan. I tu widzimy w tej historii, że to właśnie smok chciał zniszczyć Chrystusa. Chciał zniszczyć nasienie Boże. I widzimy, zobaczcie, te dwie płaszczyzny Babilonu. Czyli te czary, magia i wróżbiarstwo to tylko potwierdzają to. Dlatego, że my wiemy, co za tym stoi. Jakie siły za tym stoją? To właśnie stoi szatan. To hordy szatańskie stoją za magią, za tym wszystkim, co się urabia w tym mieście. I jedna rzecz jeszcze chcę nam powiedzieć. Tutaj 18 rozdział wymienia jeszcze jedną rzecz charakterystyczną dla Wielkiego Babilonu. Wymienia tam bodajże 4 czy 6, już nie pamiętam, ale mówiąc o muzyce. wymienia 4 czy 6 instrumentów, które tam robiły wielki i zgiełkliwy hałas. I gdy poczytamy sobie o tych córkach Wielkiego Babilonu, tego systemu, w księdze Ezechiela i w księdze Izajasza, tam na pewno niektórzy z nas wiedzą, są takie teksty, które mówią jednocześnie o Chrystusie, dwupłaszczyznowe, to tam powiedziane jest, że tam był hałaśliwy przemysł. Tam był hałas i zgiełk bąbelków swoich i tego wszystkiego, prawda? I zobaczmy, to jest Wielki Babilon. Ten Wielki Babilon jest niesamowity, bo tam jest tak, jak czytacie 17 i 18 rozdział, to tam było, że ona upajała winem nierządu wszystkie narody. Wiecie, upajała, to oni nie są trzeźwi, jak ktoś się upije. Czyli panowało pijaństwo, nietrzeźwość, ale nie tylko taka fizyczna, ale duchowa. Taki szał, taki objazd świadomości, bo ludzie świadomie rzeczy złych nie będą robić. Wiecie, to, i to jest ta cała mieszanka, to wszystko, co wam powiedziałem tutaj sobie, tych rzeczy, to stanowi Wielki Babilon. To są pewne sieci, pewna ideologia, pewna idea, która się przejawia we wszystkich wiekach ludzkości, w różnych miastach, szczególnie w miastach. Bo w mieście właśnie diabeł próbuje ludzi skupić i wtedy może lepiej działać. I to było od początku. I nasz Pan Jezus Chrystus przyszedł to zniszczyć. I chcę powiedzieć, co On zrobił, jak On uderzył. On nie ruszył, zobaczmy, tego wszystkiego, o czym powiedziałem, dlatego, że to dzisiaj stoi. My to widzimy na zewnątrz. On tego nie trącił tak bardzo i nie uderzył w to na razie. Będę mówił jeszcze, że On to zrobi na podstawie tekstu, ale On trąci coś innego. Coś, nad czym to wszystko stoi, na czym to wszystko się zasadza, On w to uderzy. I pamiętamy, mówiłem, że w Wielkim Babilonie stoi posąg, prawda? Pamiętacie, mówiłem nam, że o tym posągu, o tym bałwochwalstwie, że kiedyś składano cześć bożką z kamienia, gliny, ze złota i srebra. To były figurki. Dzisiaj my tego nie widzimy, ale dzisiaj to jest. Dzisiaj, w dzisiejszych świątyniach, ludzie jedzą pokarm poświęcony szatanowi, poświęcony temu bogowi Wielkiego Babilonu. To jest duchowy posąg. Te wszystkie treści, które do nas idą, do naszego ducha, z tych, wiecie, z przemysłu telewizyjnego, rozrywkowego i religijnego, który jest wokół nas, to są pokarmy, ale one to są poświęcone szatanowi. Nie będę tego rozdrabniał, kochani. Ale ja to mówię, bo to już niewierzący wiedzą, że to nie jest dobre. Ale to jest poświęcone diabłu. Jeżeli ktoś je ten pokarm, to raz nieraz chłonie te treści. Po pierwsze, oddaje cześć przez to temu posągowi tego świata. I przez to staje się takim jak on, według przekleństwa Pisma Świętego, które mówi, obyście stali ci, którzy oddają im cześć, tacy jak on. Zaczynają chcieć tego samego, co jedzą. Jakiemu posągowi oddajesz cześć? Oddaję cześć. Jakiemu Bogu oddaję cześć? Takim się staje. I tak jest. I ten posąg dzisiaj stoi. I ludzie kłaniają się mu. I to jest właśnie ten duchowy nierząd. I wiecie, nasz Bóg nie chce, by jego lud miał dwa obywatelstwa. On nie chce, żeby ktoś był obywatelem Wielkiego Babilonu i Królestwa. Wiecie, Bóg nie chce, żeby lud Jego jadł drzewa poznania dobra i zła dzisiaj. I jedna rzecz mnie tak dotknęła, że my jako Kościół, wiecie, możemy jeść dzisiaj z drzewa poznania dobra i zła. Bo w raju Ewa nie umiała nic innego, jak tylko Boga i Adam też. Ale chcieli być ekspertami od zła też. Oni chcieli wiedzieć, co jest dobre i co jest złe. I my dzisiaj tak samo żyjemy. Chcemy być ekspertami w tym, co dzieje się na tym świecie, w polityce, w życiu tego świata. Chcemy wszystko wiedzieć i chcemy wiedzieć, jak się sprawy świata tego duchowego mają, Bożego. I jemy. Często jemy jako Kościół z drzewa poznania dobra i zła. Wiecie, żeby zobaczyć i dobro, i zło. A Pismo mówi, żebyśmy nic innego nie mieli, tylko Pana. Żebyśmy te dobre patrzyli i to łykali. A ręczy nam, że gdy zaczniemy tak robić, literalnie w swoim życiu, to przyjdą na nas prześladowania. To przyjdzie ogień szatański. Ten, który mówiłem, który wypławiać będzie dalej nasze grzeszne naturę. Jeżeli literalnie tak zrobimy, to uznają nas za głupców tego świata. Wyśmieją się. Nawet niektórzy nasi współwierzący siedzący w ławkach. Dlatego, że będzie to osądzało ich sumienie. Przepraszam. To będzie osądzało ich sumienie. I ratując siebie, to będą nas unikać, albo prześladować, albo wyśmiewać, no cokolwiek, po prostu, albo się nawrócą. Taka jest droga. I Bóg nasz, wiecie, nie chce, abyśmy byli ludźmi dwóch światów. I to jest święto Boże Narodzenie, my często to odnosimy do dzieci. Ja chcę powiedzieć tutaj, zobaczcie, ten chłopczyk od razu szatan go chciał zjeść. Ja chcę powiedzieć, co władca Babilonu chce zrobić z dziećmi. Oni kiedyś ich spalali. Dzieci często były składane w ofierze w tych religiach, prawda? Tych starszych. A dzisiaj są dzieci składane jemu w ofierze, dlatego że są poddawane tym treściom, które płyną z ekranu. A jakie rzeczy płyną tam? Zobaczcie, Wielki Babilon, tam było morderstwo, chciwość i ta fałszywa religia. Trzy rzeczy ja tylko z tego przytoczę. I dzisiaj dzieci oddawane są temu samemu. Są oddawane agresji i nienawiści, która zionie ze wszystkich tych filmów. Ja jestem przerażony, jak na to patrzę. To wnika do ich serc. Zabija ich wrażliwość na wszelkie dobro. Jedzą z dobra i zła. Rzekomo oglądają filmy, które pokazują i dobro, i zło. Czyli jedzą z drzewa poznania dobra i zła. Jaki efekt był tego u Ewy? Straszny. I jest tak samo dzisiaj.